W środku dnia.
A to właśnie oznacza, że tę audycję zaczynamy i dzisiaj będziemy o problemie poważnym, w jakiś sposób może związanym z 6 grudnia, bo być może będziemy rozmawiali o dzieciach, które nie dostały dziś nic na świętego Mikołaja, a może dostały. Bo dziś rozmawiamy o dramatycznym braku rodziców zastępczych w całej Polsce. Tylko w Poznaniu na dom czeka prawie 80 dzieci. Liczba dzieci, których z różnych przyczyn nie mogą być z biologicznymi rodzicami, cały czas rośnie. Powodem jest między innymi zmiana systemu polegająca na deinstytucjonalizacji, czyli zmniejszaniu liczby dzieci w pieczy instytucjonalnej na rzecz rodzin zastępczych, a chętnych do bycia rodzicem zastępczym jest po prostu za mało. O potrzebach tylko w samym Poznaniu mówi wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Arleta Kołodziej.
Na dzień dzisiejszy dzieci z postanowieniami sądu czekającej na umieszczenie w pieczy zastępczej mamy 78 takich dzieci. To są dzieci w bardzo różnym wieku, od 0 do 18 roku życia, bo konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej kończy się z dniem osiągnięcia pełnoletności. I największa grupa dzieci oczekujących na umieszczenie to są dzieci w wieku od 3 do 13 lat. To jest taka wiodąca grupa dzieci, zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Natomiast coraz więcej jest takich maluszków, które od razu po urodzeniu zostawiane są w szpitalach i ten problem rośnie. I z tą kwestią mamy coraz częściej do czynienia. Patrząc statystycznie, mamy 30 rodzin zawodowych zastępczych, czyli to jest za mało. Jeszcze raz tyle byśmy potrzebowali, żeby móc sprostać oczekiwaniom dzisiejszej rzeczywistości takiej opiekuńczo-wychowawczej, która przez cały czas jest dla nas trudna. Bywa tak, że dzieci miesiącami czekają w swoich rodzinach biologicznych, które stanowią dla nich bezpośrednie zagrożenie dla utraty życia i zdrowia w swoich rodzinnych domach.
W Poznaniu, jak słyszeliśmy, jest w tej chwili 30 zawodowych rodzin zastępczych. Potrzeba kolejnych 30. Zdecydowanie więcej jest spokrewnionych rodzin zastępczych. O tym jeszcze raz wiceszefowa MOPR-u w Poznaniu Arleta Kołodziej.
Rodzin spokrewnionych mamy 230, w których przebywa 280 dzieci. O rodzinie spokrewnionej to mówimy, że tworzą to osoby z najbliższego otoczenia. Najczęściej jest to dziadek, babcia, starsze pełnoletnie rodzeństwo, wujek, ciocia. To są osoby, które przejmują na siebie zadania i obowiązki rodziców. Co ważne, ci członkowie tej rodziny również dbają, jeżeli jest ku temu możliwość, o podtrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami biologicznymi.
Tych rodzin jest więcej, bo tu łatwiej tą opiekę zapewnić?
Tych rodzin jest więcej, ponieważ bardzo często tu jeszcze wchodzi sfera emocjonalna. Przywiązanie do dziecka, wyrzuty sumienia, więzy krwi. Często taką decyzję determinują warunki mieszkaniowe, które sprzyjają możliwości przejęcia opieki nad dziećmi, szczególnie przez dziadków. A czasem taka ludzka chęć pomocy i takie podejście, że sobie ktoś nie wyobraża, że swojego wnuka czy wnuczkę mógłby oddać komuś innemu pod opiekę, mając jeszcze możliwości, siły i warunki ku temu.
Za chwilę wysłuchamy dziadków, którzy są rodziną zastępczą dla swoich wnuków, ale przedtem dwie liczby z portalu gazetaprawna.pl. Otóż w pieczy zastępczej przebywa aktualnie 75 903 dzieci. To najwięcej od 9 lat, gdy pod opieką państwa pozostawało 76 503. Natomiast jeszcze jedna liczba, ale muszę przerolować artykuł w dół. Według informacji Ministerstwa Zdrowia rośnie także liczba dzieci pozostawianych po urodzeniu w szpitalu. Tu już mówimy o tych danych w skali kraju. W 2023 liczba ta wynosiła 715 noworodków. Dla porównania w 2022 roku to było 652 noworodki, a jeszcze wcześniej rok 643. Czyli te liczby rosną stopniowo, no ale rosną. No i wysłuchajmy teraz dziadków, którzy przejęli opiekę nad swoim wnukiem.
Jestem rodziną zastępczą dla własnego wnuka. No, córka nie zdołała sobie poradzić, no, zaniedbywała je, powiedzmy. I z mężem wkroczyliśmy do akcji. Po prostu no, nie było innej możliwości, żeby oddać gdzieś dziecko do innej rodziny czy do domu dziecka. I postanowiliśmy zaopiekować się nim. Od małego jest z nami, no teraz ma 13 lat, już jest nastolatkiem. My stwarzamy mu takie warunki, żeby nie odczuł tego. Rozmawiamy na różne tematy. Mąż jest trochę informatykiem, więc kontroluje go pod względem gier właśnie. Ja tak bardziej emocjonalnie, pod względem takich życiowych spraw. Dziadek mu zastąpił tego ojca. Chodził z nim grać w piłkę, na takie różne zabawy, takie bardziej męskie, a ja takie, które miałyby mu zastąpić matkę.
Córka nie poradziła sobie z rolą czy sytuacją matki, mówi bardzo delikatnie babcia, która zaopiekowała się wnuczką swoją, no i przejmując rolę zastępczego rodzica razem z mężem, czyli dwoje dziadków jako zastępczy rodzice. Takich sytuacji jest coraz więcej w kraju. Problem braku rodziców zastępczych widać też na oddziałach noworodkowych, gdzie dzieci po urodzeniu nawet ponad pół roku spędzają w szpitalach, mówi pielęgniarka oddziałowa Jolanta Henka ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu.
Obserwujemy, że w dzisiejszej naszej rzeczywistości pojawiają się nowe problemy, albo te, które już były, to potęgują się. A mianowicie pojawiają się takie kryzysy egzystencjonalne związane z brakiem umiejętności pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez coraz to młodszych rodziców. Tutaj mówimy o młodych ludziach, którzy nie są przygotowani do życia, nie są przygotowani do życia pod względem emocjonalnym, społecznym, nie radzą sobie z rodzicielstwem. Drugi problem to są uzależnienia wszelkiego rodzaju od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych, które doprowadzają do rozpadu życia rodzinnego i do drastycznych zaniedbań wobec dzieci. I taka trzecia, też widzimy, że rosnąca w skalę przesłanka, to jest przemoc. Przemoc domowa, przemoc wobec dzieci, przemoc emocjonalna, przemoc psychiczna, która ma bardzo duży wpływ na jakość sprawowania opieki.
To oczywiście mówiła wiceszefowa MOPR-u w Poznaniu Arleta Kołodziej i mówiła o tym, skąd się biorą te dzieci, które nie mogą być ze swoimi rodzicami biologicznymi. A teraz będzie właśnie Jolanta Henke ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu, pielęgniarka, opowiadała o tym problemie braku rodziców widocznym już na oddziałach noworodkowych, gdzie dzieci po urodzeniu nawet ponad pół roku spędzają w szpitalu.
Niestety, ale w tej chwili wygląda to tak, że na oddziałach noworodkowych przebywają dzieci, które tak naprawdę nie powinny być na oddziałach noworodkowych. Mamy w tej chwili na przykład dziecko, które ma 7 miesięcy. Podkreślam, 7 miesięcy. Oddziały noworodkowe są przystosowane do dzieci miesiąc maksymalnie. Wszystkie łóżeczka, które mamy, to są dla dzieci noworodków, ewentualnie małych niemowlaków. Dziecko, które ma 7 miesięcy, wymaga zupełnie innej opieki, wymaga zupełnie innego żywienia, wymaga przede wszystkim innej opieki bezpośredniej. Oprócz łóżeczka to dziecko potrzebuje jeszcze zupełnie innych rzeczy. Zabawki. Wszelkie zabawki, które mamy, są to zabawki, które są z darów serca. Przez personel bardzo często. Kupione, przyniesione. Dziecko ma wszystko, co powinno mieć tak naprawdę w domu. Ale czego nie ma? Nie mamy tej miłości macierzyńskiej bezpośredniej.
Tak to wygląda. Numer do studia 618-654-654. Można dzwonić. Dlaczego, proszę Państwa, tak się dzieje? A wracając do szpitala Raszei w Poznaniu, jeszcze raz pani pielęgniarka o tym, że niestety to nie są pojedyncze przypadki.
Były takie sytuacje, gdzie było dzieci po 2-3. No nie była to też komfortowa sytuacja dla nikogo, ani dla tych dzieci, ani dla personelu. Natomiast no, starałyśmy się tyle, ile mogłyśmy, to tyle siebie dawałyśmy. I widzimy już od dłuższego czasu, zresztą myślę, że to już tak dość często wszyscy widzimy powoli, że brakuje nam rodzin zastępczych o jakimkolwiek charakterze, ale takie, które były tym łącznikiem między szpitalami, a kolejną drogą dziecka. Oczywiście to też prawdopodobnie jest związane z sytuacją prawną. Przynajmniej my skutki tych sytuacji prawnych odczuwamy.
Miasto Poznań, no i w ogóle pewno wiele gmin. Nie dalej jak chyba z 2 miesiące temu dzwonił do mnie jeden z dyrektorów szpitala powiatowego w Wielkopolsce. Też właśnie mówiąc, że i w powiatach są takie sytuacje, że w szpitalach, zostają na oddziałach noworodkowych, w małych szpitalach stosunkowo, właśnie dzieci, które nie mogą być z rodzicami biologicznymi. Więc problem jest szeroki, poważny i nie dotyczy tylko oczywiście dużych ośrodków. Miasto Poznań cały czas szuka chętnych rodziców zastępczych. W ostatnim czasie udało się przeszkolić 4 nowe zawodowe rodziny zastępcze, które będą mogły teraz przyjmować dzieci, ale potrzeby są nawet 10-krotnie większe. Bycie rodzicem zastępczym to na pewno ogromne wyzwanie, mówi wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Arleta Kołodziej.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej, szczególnie rodziny zastępczej zawodowej, trochę trzeba odczarować, bo bardzo często panuje takie przekonanie w społeczeństwie, że to są osoby, które biorą dzieci na wychowanie dla pieniędzy, że nie chce im się pracować, a to jest zupełna nieprawda, ponieważ bycie rodzicem zastępczym to jest bycie mamą i tatą, albo bycie tylko mamą albo tatą, ponieważ rodzicem zastępczym może zostać osoba samotna również, o czym dużo osób nie wie. Myślą, że to muszą być związki formalne, to też nie muszą być związki formalne, ale to jest bycie pełnoetatowym opiekunem 24 godziny na dobę, opiekunem, wychowawcą, powiernikiem problemów. Bardzo często są to pierwsze osoby w życiu dzieci, które są dobre, które są znaczące, które na zawsze zapisują się w ich pamięci, a z drugiej strony to przynosi bardzo dużo satysfakcji, bo ratujemy takie dziecko.
W Poznaniu ktoś, kto chciałby zostać rodzicem zastępczym, może się zgłosić do MOPR-u lub Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Zawodowi rodzice zastępczy dostają wynagrodzenie i mogą liczyć na inne formy wsparcia. No ale oczywiście ta chęć do otrzymania takiego wynagrodzenia nie może być głównym, naczelnym czynnikiem, który spowoduje, że chcemy zostać rodzicem zastępczym. Tak przynajmniej sobie to wyobrażam. 618-654-654 można dzwonić, a tymczasem zagrajmy.
But can't live without it. Am I a stranger on an island with you? I'm a loser.
No i proszę Państwa, przypomnę, można do nas dzwonić, ale na razie Państwo milczą. No to ja zadzwoniłem do pani Gabrieli Waleskiej, która jest matką zastępczą dla 6 dzieci. Dzień dobry, pani Gabrielo.
Dzień dobry, witam.
Pani Gabrielo, kiedy wczoraj rozmawialiśmy, zapytałem panią, czy mogłaby pani przybyć do nas do studia teraz między 12 a 13. Okazało się, że nie jest to możliwe. Dlaczego to nie jest możliwe?
No, dlatego, że w tych godzinach odbieram dzieci z przedszkola i nie jest to dobry moment.
Czyli teraz pani nawet nie jest w domu, tylko właśnie gdzieś się przemieszcza z odebranymi dziećmi, tak?
Tak, tak. Ze starszymi dziewczynami odebrałyśmy maluchy i wracam do domu.
Mhm. Jest pani mamą zastępczą dla 6 dzieci, powiedziałem. W jakim wieku są dzieci?
To są dzieci w wieku lat 17, 10, 9, 6 i 2 trzylatków mam.
I 2 trzylatków. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dzieci. Proszę jeszcze powiedzieć, jak długo pani już opiekuje się tymi dziećmi, czy właściwie jest mamą zastępczą dla nich?
Rodzicem zastępczym jestem od 13 lat. Zaczęłam w Wałbrzychu.
Od 13 lat. A wychowuje pani sama te dzieci, czy z kimś?
Sama.
Jest to ciężkie zadanie, ciężka rola?
Trzeba się dobrze, jak to dzieci mówią, spiąć logistycznie i zorganizować, żeby wszystko zadziałało. Jest to możliwe. Ciężko, ale można to zrobić.
Ile pani trwało to spinanie się logistyczne? Bo tak rozumiem, że to wymagało czasu chyba.
Tak, wie pan co, czasami tygodniami trzeba się przygotowywać do tego, żeby później wszystko w czasie zagrało.
Mhm. A dlaczego się pani w ogóle tego podjęła? Skąd taka decyzja podjęta 13 lat temu?
Wtedy byłam wychowawcą w domu dziecka i widziałam, że dzieci w domu dziecka nie mają możliwości poznać, jak to jest w prawdziwym domu. I narodziła się myśl, żeby zostać rodziną zastępczą dla Sylwii, która wtedy była pod moją opieką, a później przyszły te kolejne dzieci.
Mhm. Potwierdza pani też takie, bo kiedyś rozmawiałem z jedną z wychowawczyń w domu dziecka, że bywa to psychologicznie czy psychicznie ciężkie, kiedy trzeba z tego domu dziecka jako pracownik pójść z tą świadomością, że dzieci, którymi się jakby z urzędu opiekuje, no zostają tam. To było ciężkie dla pani uczucie?
Nie jest to łatwe, bo człowiek się zżywa z tymi dziećmi. Jeżeli nie traktuje się tej pracy tylko stricte jako pracy, no to bywa ciężko.
Mhm. Dzisiaj, kiedy pani opiekuje się 6 dzieciaków w wieku od 3 do 17 lat, zachęcałaby pani osoby, które być może się wahają, do podjęcia się tego zadania?
Zawsze będę zachęcała do tego, żeby dzieciom pomagać. A jeżeli ktoś może zostać rodziną zastępczą i chce zostać rodziną zastępczą, to naprawdę warto to zrobić.
Mhm. Mamy godzinę 12:36. Pani odebierała właśnie dzieci z przedszkola. Ile dzieci pani odebrała?
3.
Trójeczkę, czyli 3-latków, 2 i 6-latka.
No tak.
Jak wygląda pani dzień tak w ogóle, taki typowy dzień powszedni?
Od samego rana?
Od samego rana.
To pobudka około 5:00 lub 5:30, w zależności od tego, które się Leono budzi, 1-3-latek. Później przygotowujemy śniadanie dla Natana, dla reszty dzieci. Natan o 6:00 wyjeżdża do szkoły specjalnej.
A przygotowujemy my, to znaczy kto przygotowuje?
Ja i młodsze dzieci, bo one zawsze mi przy tym pomagają.
Mhm. Czyli uczy pani współodpowiedzialności i współgospodarowania.
Tak, żeby wszyscy za siebie byli odpowiedzialni, żeby zawsze ktoś mógł na kogoś liczyć.
A więc mamy śniadanie, co potem?
Później odwożę po śniadaniu dla młodszych dzieci, odwożę ich do przedszkola, Ksawiera do szkoły, chodzi do czwartej klasy. Później wybieram się na zakupy, bo zawsze zajmuje mi sporo czasu. Później, wie pan, powrót do domu, przygotowanie obiadów, szybki powrót z powrotem do przedszkola po dzieci, a później już takie domowe obowiązki, zabawy z dziećmi, odrabianie lekcji, kolacja, kąpanie i tak się nam dzień kończy.
I nie ma pani i nie miała nigdy chwili zwątpienia w to, co pani robi, czego się podjęła?
Nie, ani przez chwilę nie miałam wątpliwości. Czasami bywa ciężko, jak w każdej rodzinie, ale wątpliwości, że to, co robię, to jest to, co chcę robić, nigdy nie miałam.
Mhm. Proszę jeszcze powiedzieć, jaką pomoc instytucjonalną otrzymuje rodzic zastępczy? Na co może liczyć, kiedy się podejmie tej roli, ciężkiej, trudnej roli?
Mamy opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Mamy możliwość skorzystania z psychologa. Tutaj w Poznaniu mamy różne bony też do wykorzystania. To jest bon medyczny, bon na to kształcenie się dla nas, bon taki rekreacyjny, żeby dzieci sobie korzystały z różnej form kino, czy tam jakiś plac zabaw. Tego wszystkiego możemy w Poznaniu korzystać.
Powiedziałem też w tej audycji już, że rodzic zastępczy otrzymuje wynagrodzenie. Czy ono jest wysokie?
To trudne pytanie, bo w zależności kto myśli, jakie jest wysokie, jakie jest niskie. Ja uważam osobiście, że jest wystarczające.
Możemy podać kwotę, czy to jest tajemnica?
Wolałabym kwoty nie podawać.
Rozumiem, ale zaryzykowałem tezę tak intuicyjnie, że chęć otrzymania wynagrodzenia nie może być głównym bodźcem, głównym czynnikiem decydującym o tym, że ja chcę zostać rodzicem zastępczym. Czy dobrze myślę?
Dobrze pan myśli, bo jeżeli ktoś bierze pod uwagę tylko finanse i to, ile, brzydko mówiąc, na tym zarobi, dzieci to wyczują. I jak on nie da od siebie nic więcej, taki człowiek, to nie będzie dobrą rodziną zastępczą.
Pani Gabrielo, ja rozumiem, bo czuję, że pani jest zdyszana, zabiegana, że pani po prostu gna z tego przedszkola do domu, żeby już obiad przygotować teraz, tak? Czy obiad już jest gotowy?
Już jest podgotowany.
Już jest podgotowany. Świetnie. A jeszcze mnie tak nurtuje, no bo ma pani wiek, dzieci w tak różnym wieku, że niektóre jeszcze tego obowiązku szkolnego nie realizują, ale no już od tego 6 roku życia tam już trzeba popracować. Ma pani na to wszystko czas po południu, żeby i z 17-latkiem, i z 19-latkiem popracować?
Starsze dziewczyny im pomagają. Dominika już ma 17 lat i sama też pomaga młodszym dzieciom przy nauce. Przychodzi Sylwia, przychodzi Marika, to są moje wychowanki już usamodzielnione i mi pomagają wieczorami.
I już na koniec. Powiedzieliśmy o tym, że rodziny zastępcze są potrzebne dlatego, że opieka nad dziećmi, które nie mogą być z rodzicami biologicznymi, się deinstytucjonalizuje. Czyli rozumiem, że to się jakby odbywa, powiedzmy, kosztem cudzysłów takich placówek jak domy dziecka. Czy to jest dobry kierunek w ogóle obrany przez państwo, pani zdaniem?
To też jest trudne pytanie, bo zgodnie z prawem dzieci do 10 roku życia nie mogą być umieszczone w instytucjonalnym domu dziecka. Te domy dziecka teraz są 14-osobowe. Młodsze dzieci powinny trafiać do rodzin zastępczych. Powiem panu tak, ja pracowałam w dużym domu dziecka i uważam, że niektórym dzieciom, starszym szczególnie, taki rygor, który tam panował, był potrzebny. Ale to już takim nastolatkom. Młodszym dzieciom na pewno rodzina zastępcza.
Rozumiem. Rozmawialiśmy z Gabrielą Waleską, matką zastępczą 6 w tej chwili dzieci, mamą zastępczą od 13 lat. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
I za poświęcenie swoich cennych minut nam i naszym słuchaczom. Dziękuję pani bardzo. Dobrego
dziękuję
dnia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję wzajemnie. Do widzenia.
Do widzenia. Pani Gabriela wraca do swoich obowiązków, a tymczasem zadzwoniła do nas słuchaczka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja przyznam się szczerze, że jestem godna podziwu dla takich osób jak pani Gabriela. Wychowanie dzieci to jest naprawdę ciężki kawałek chleba i żadne pieniądze, że tak powiem, nie zapłacą tego, co trzeba włożyć, żeby wychować dzieci. Nie rozumiem tylko jednego, dlaczego coraz więcej dzieci pozostawianych jest w szpitalach, tak jak na Polnej, czy w innych tego typu szpitalach, bo przecież rodzicom generalnie jest teraz coraz lepiej, mają wsparcie z państwa. Ja, gdy moje dzieci już są, mają, najstarszy syn ma 45 lat, myśmy niewiele dostali pomocy od państwa. Jak ja zawsze powtarzam, kartki na jedzenie i trzeba było się starać, odzieży nie było. Także dziwię się, że ci rodzice jakoś tak lekceważąco podchodzą do sprawy dzieci. Takie jest moje odczucie, ale naprawdę jestem godna podziwu dla wszystkich rodzin zastępczych i uważam, że to jest lepsze rozwiązanie niż domy dziecka na pewno.
Dziękuję Panie Bogusiu. No, zmieniają się czasy, zmienia się nastawienie. Może to jest to, tak trochę powiem ogólnikowo.
Panie redaktorze, chyba te osoby, które się decydują na dziecko, nie kochają dzieci. Bo jak można... Rozumiem, że jakaś niewielka liczba, może nie ma warunków, ale ja panu powiem szczerze, moja babcia, prowadząc na wsi pocztę, w niewielkim mieszkaniu, co prawda było to dawno, w poprzednim wieku, ale wychowała 12 dzieci, ona cały czas prowadziła tę pocztę, że jak się kocha dzieci we dwoje, to można wiele trudu pokonać. Ja też nie miałam łatwo, ale nie wiem, w życiu bym nie oddała dziecka do domu dziecka. Nie wiem, no ja poświęciłam wszystko, karierę zawodową na pewno, po to, żeby wychowywać dzieci, bo generalnie okazało się, że sama potem trójkę wychowywałam. Ale jestem zadowolona, dzieci mnie szanują, dobrze są wychowane, jak wszyscy mówią, uczyły się dobrze, bo po prostu dziecko trzeba kochać, nic więcej.
Dziękuję pani bardzo. Nic tutaj nie dodam do tego. To była pani Bogusia, nasza słuchaczka. Pan Piotr, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No tutaj no temat jest bardzo taki delikatny. Ja z doświadczenia powiem, jako długoletni nauczyciel, że spotykałem i takie rodziny, jeszcze inne i tak dalej, ale tutaj mógł pan redaktor wcześniej powiedzieć, na czym polega, bo ludzie nie rozumieją tego, na czym polega rodzina zastępcza, a adopcja. Adopcja, no to jest się czołganie po urzędach, po sądach, po wszystkich tych kursach i tak dalej. Trwało to bardzo długo. Znam rodzinę, która ponad rok się starała, rok i dwa miesiące, a wyczytałem w internecie, że teraz 2 lata. Takie dziecko, które zostaje w tym szpitalu i raptem ma 2 lata, wychodzi do jakiejś rodziny, no na pewno przeżywa stres. Ale jest furtka taka, że tworząc rodzinę zastępczą, no ja to wiem, można kilka tygodni, powiedzmy, zostać tą rodziną zastępczą, bo tu nie ma skutków prawnych, tam są skutki prawne przy adopcji, tu nie ma skutków prawnych. I takie dziecko, które dochodzi do tej rodziny, no już tam oczywiście, no może być jedno, może to być małżeństwo, dziadkowie, sąsiedzi, jakieś tam ciocie, nawet może być jedna osoba rodziną zastępczą.
Tak, słyszeliśmy o tym.
I ona w takim czasie występuje adopcję i tam, jeżeli idzie z automatu, to wiele szybciej. Nie wszyscy może o tym wiedzą. A ta adopcja naprawdę bardzo długo trwa. Także tutaj też się coś w przepisach powinno zmienić. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest delikatna sprawa i to nie jest taka na od zaraz, bo znam tą rodzinę, co przyjeżdża do Poznania z daleka, do tego dziecka tam co tydzień i tak dalej. To było tak uciążliwe, no dla tych osób, co przyjeżdżały, bo to były ogromne pieniądze, nakład, żeby to dziecko otrzymać. No oczywiście ten już jest dorosły chłopak, ma ponad 20 lat, ale to pomijając to. A tutaj właśnie wiem, że jest taka furtka, zostać rodziną zastępczą, wystąpić w takim czasie o adopcję i to idzie z automatu bardzo szybko. Pozdrawiam. Może by ten temat jeszcze trzeba było kiedyś wrócić. Pan redaktor, niech tam specjalistów popyta. Niech oni się wypowiedzą na ten temat.
Panie Piotrze, będziemy mieli cały cykl, o czym powiem jeszcze w audycji tej, tutaj w tej godzinie. Cały cykl od poniedziałku ruszy, także dziękuję panu za też te wstępne wyjaśnienia i uwagi. Dobrego dnia panu też
również
życzę.
Również wzajemnie życzę bogatego Mikołaja.
Dziękuję panu uprzejmie. Dzięki bardzo. I kolejny słuchacz. Dzień dobry. Na antenie mamy kolejnego słuchacza.
Halo, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać.
Tak, bardzo dobrze pana słychać.
Cieszę się. Ja chciałem się odnieść do głosu pani Gabrieli.
Tak.
Z mojego doświadczenia i z mojej obserwacji wynika, że przyczyną, dla której to się dzieje, jest swoiste wykluczenie młodych ludzi z pewnych fundamentów, które poprzednie pokolenia miały. Sam tego doświadczam jako aktywny przedsiębiorca i ojciec dwójki dzieci. Ja też sobie nie wyobrażam oddać dziecka, natomiast widzę tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy ludzi w kraju i w Niemczech, gdzie tam zawodowo jeżdżę, którzy zostali przez system pozbawieni tego, co miały poprzednie pokolenia, stabilności. Ludzie w sytuacji zaszczucia brakiem stabilności, brakiem pewności jutra podejmują absurdalne, niezrozumiałe dla poprzednich pokoleń decyzje, takie jak porzucenie dziecka. To jest syndrom rannej zwierzyny. Ja sam muszę panu powiedzieć, że pochodzę z rodziny, która nigdy się nie zastanawiała nad problemem posiadania mieszkania. Mhm. A ja muszę się borykać z dwójką dzieci nad problemem zaciągnięcia kredytu na milion?
Wjechał pan w jakiś tunel chyba, proszę pana. O, już jesteśmy, tak?
Tak. Ja nie wiem, w którym momencie nam przerwało, ale ja chciałem...
Że pan się boryka z dwójką dzieci i kredytem na milion, żeby...
Żeby chodzić do pracy, którą z dnia na dzień mogę stracić. Ja uważam, z moich obserwacji, ja nie mówię, że mam rację, ja nie mówię, że to jest jedyny argument, ale ja uważam, że aktualne i przyszłe pokolenia są wykluczone z fundamentów, które są niezbędne dla ich funkcjonowania. I w mojej opinii te wszystkie okropne rzeczy i patologie świata dzieją się właśnie dlatego.
Czyli jest to głos tutaj wzywający do zrozumienia tych ciężkich sytuacji?
Nie. Ja tego też nie mogę pojąć. Ja to też będę piętnował. Natomiast dostrzegam coś, co... W rozmowach rodzinnych dostrzegam tą samą niezrozumienie i argumentację jak pani Gabrieli, że nam się to w głowie nie mieści. No tak. No wam się w głowie nie mieści, dlatego że mieliście inne fundamenty, inne bezpieczeństwo, inny spokój, którego dzisiejsi ludzie nie mają. Ja nie chcę tłumaczyć tych ludzi, bo ja sobie też nie wyobrażam jakiejkolwiek krzywdy komukolwiek, a tym bardziej dzieciom, czy tam porzucać. Wie pan, to są też wartości mi nieznane. Mhm. Ale ja z doświadczenia i z obserwacji w całej Europie widzę, że jest to główny czynnik sprawczy. Porzucenie przez państwa i przez system problematyki zapewnienia ludziom fundamentów. A ci ludzie bez fundamentów niestety robią okropne rzeczy, nie tylko te. Wszystkiego dobrego.
A może jeszcze jedno pytanie. Przy tych swoich właśnie pewnych zasadach, które pan wyznaje, jak pan ocenia w ogóle to rodzicielstwo zastępcze? Osoby, które podejmują się tego? Może na koniec zapytam jeszcze pana.
Drogi panie redaktorze, drogi państwo, ja piszę w tej tematyce na temat moralności, aksjologii, prawa, tym się zajmuję jakby. I oceniam tą postawę jako najwyższą godność moralną, za którą powinni dawać ordery. Jeżeli nie jako społeczeństwo, jako demokracja, jako w ogóle jakaś zorganizowany byt ludzki nie stać nas i nie potrafimy zaopiekować się dziećmi, to znaczy, że straciliśmy wszelkie człowieczeństwo. Zgadza się? Taka jest prawda. Uważam to za najwyższy akt poświęcenia, i który powinien być nagradzany co najmniej w otoczeniu pana prezydenta, premiera, jakimiś, wie pan, gwarancjami państwowymi, wynagrodzeń i tak dalej, a my ciągle mamy z tym problem. Więc oceniam to bardzo wysoko moralnie, ale nie najwyżej.
Dziękuję, panie Pawle.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie. Szerokiej drogi. Proszę państwa, powiedziałem, że ruszymy od poniedziałku z audycją. To będzie taki krótki cykl, w każdym razie po 17:00, w najbliższy poniedziałek pierwsza odsłona, potem kolejne poniedziałki. Cykl audycji o rodzinach zastępczych, o tym jak wygląda ich codzienność. Troszkę tego usłyszeliśmy, ale to była taka namiastka dzisiaj. Temat zgłębimy. Z czym się borykają, ale też o tym, na jakie wsparcie osoby decydujące się na taki krok mogą liczyć. Powiemy też o wyzwaniach, z jakimi każdego dnia borykają się pracownicy miejskich instytucji, by znaleźć opiekę dla dzieci, które nie mogą zostać w rodzinnym domu. Autorkami tego cyklu będą Magda Konieczna i Ola Włodarczyk. Przypomnę, już od najbliższego poniedziałku, 9 grudnia, krótko po 17:00, potem przez kolejne poniedziałki również. A ja dziękuję państwu za uwagę. Dzisiaj Mikołajki, a my tak refleksyjnie trochę o życiu, głębiej pochyliliśmy się nad tym z państwa udziałem, za co bardzo dziękuję. Rafał Regulski mówi do usłyszenia, Paweł Kretkowski audycję zrealizował.